Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Anna Piekutowska. Zuza Piechowicz odpoczywa na wakacjach, a ja jestem w Katowicach na OFF Festiwalu. Jak co roku zapraszam Państwa na moje relacje właśnie z tego festiwalu muzyki alternatywnej. Chodzę po koncertach, ale nie tylko. Między innymi zawitałam do kawiarni literackiej, której kuratorką jest Sylwia Hutnik i która za chwilę będzie moją gościnią. Będziemy wszystko w naszej rozmowie łączyć. I muzykę, i książki, no i przede wszystkim seriale, o których będziemy za chwilę Państwu opowiadały.
Szkoda czasu na złe seriale.
A ze mną jest już Sylwia Hutnik, pisarka, aktywistka, felietonistka, a dzisiaj głównie w roli kuratorki kawiarni literackiej na OFF Festiwalu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Od kilku lat już na muzycznym katowickim OFF Festiwalu działa kawiarnia literacka, w której obok koncertów festiwalowych trwają spotkania wokół książek, wokół literatury. Co roku jest hasło przewodnie, w tej edycji jest to bunt. Co kryje się za tym hasłem? Jak je realizujecie w kawiarni literackiej w tym roku?
Rzeczywiście co roku wymyślam jakieś hasło przewodnie, trochę też po to, aby pomóc sobie z doborem gości i wymyślaniem tematów, które chciałabym poruszyć w trakcie rozmowy z nimi. W tym roku to bunt, bo myślę sobie, że w tych czasach niepewności, wojny za granicą, katastrofy klimatycznej, którą nadal mamy, pandemii i całej reszty, staramy się na różne sposoby odnaleźć sens i możliwość też oporu. Nie tylko to jest opór przeciwko systemowi, tak jak to mówi tradycja muzyczna rockowa czy punk rockowa, ale szukania też własnych wyjść z tej sytuacji, alternatyw, utopii. Te skuteczne formy zmiany świata są oczywiście często nierealne, ale mimo wszystko gdzieś chciałabym porozmawiać o tym z osobami, które zaprosiłam do tegorocznej edycji, bo zastanawiam się, na ile uda nam się wyemancypować się z tego, z tej niepewności i strachu, znaleźć jakieś własne miejsce w tym większościowym polu. No i oczywiście jaką rolę w tym wszystkim gra nomen omen muzyka, czy kultura, czy literatura w szczególności, no bo to w końcu festiwal muzyczny.
My rozmawiamy w sobotę, festiwal trwa od piątku, więc jakich gości w tym roku było można spotkać i już będzie można spotkać w kawiarni literackiej?
Za nami panel dotyczący Riot Girl przy okazji piątkowego koncertu Bikini Kill, panel queerowy dotyczący antologii Dezorientacji, która kilka miesięcy temu ukazała się w wydawnictwie Krytyki Politycznej. Rozmawiałam z redaktorami tej książki, Błażejem Warkockim i Tomaszem Kaliściakiem, o tym, na ile queerowanie polskiej literatury odbywa się teraz, a na ile odbywało się już lata, a jak się okazuje wieki temu. Rozmawiałam również z Dorotą Kotas o queerze, śmietnikach, byciu trochę jedną nóżką w OFF-ie, a drugą nóżką w mainstreamie. A dziś cyrk przyjechał na OFF-a, czyli rozmowy dotyczące kultury cyrkowej. Zawsze wydawało mi się, że to jest taka sfera kultury, w która przygarniała różnego rodzaju rozbitków życiowych, ludzi z marginesu, ale takiego marginesu, na który sami czy same przeszli. To są te nieprzystosowane jednostki, które w różny sposób szukają na siebie pomysłu. Sabina Dronk i Ania Fryczkowska będą rozmawiały o tym, na ile kultura cyrkowa i niezależna może w ogóle uratować świat od zagłady. A jeśli już o zagładzie mówimy, to oczywiście ważnym elementem jest też panel o prawach osób nieludzkich, czyli zwierząt, i rozrywce, no bo cyrk też kojarzy się oczywiście z wyzyskiem. Kolejny panel to panel o syrenach, skorpionach i robotach, czyli postaciach nieczłowieczych. I tu Gaja Grzegorzewska będzie rozmawiała o swojej najnowszej powieści Selkis. Uwaga, uwaga, obiecała, że założy syreni ogon. Zobaczymy. A na końcu monodram Mama Łyga na podstawie powieści Aglai Weterany i Dlaczego dziecko gotuje się w Mama Łydze. A niedziela to już bunt. i szukanie alternatyw wobec tego świata, który nas otacza. Ula Jabłońska będzie mówiła o swoim reportażu Światy wzniesiemy nowe, w którym badała utopie współczesne, kolektywy, komuny, jeżdżąc po całej Europie. No a na końcu muzyka, która słucha, czyli panel o estetyce buntu lat 90. Będzie z nami Ania Gacek, dziennikarka muzyczna i autorka książki Ekstazy, lata 90. początek, oraz Piotr Jagielski, dziennikarz, autor książki Święta tradycja, własny głos, który podobno pracuje nad nową książką, mam nadzieję, że trochę o niej opowie, o historii muzyki grunge w Seattle i nie tylko, ale nie z perspektywy tych dużych kapel zespołów typu Nirvana, tak, tylko właśnie tych małych, które albo się nie przebiły, bądź wcale nie chciały się przebić, ale które bardzo mocno wpisywały się w pejzaż miejski i muzyczny Seattle, więc mam nadzieję, że to będzie mocne zakończenie tegorocznej edycji Kawiarni Literackiej.
Bardzo ciekawy program i zdecydowanie wychodzący poza literaturę. W ogóle pomysł tego, że na festiwalu muzycznym można czytać i rozmawiać o książkach, te kilka lat temu mi się wydawał przynajmniej dość ryzykownym, nieoczywisty. Dlaczego zatem warto jest przywozić książki na festiwal muzyczny, twoim zdaniem?
Mam wrażenie, że osoby, które przyjeżdżają na festiwale muzyczne, szczególnie takie jak OFF Festival w Katowicach, to są tak zwani aktywni użytkownicy i użytkowniczki kultury. To znaczy, że nie tylko pójdą do teatru czy kina, czy na koncert, ale zostaną potem na rozmowie z twórcami albo właśnie doczytają coś, być może sami też coś tworzą. Mam więc wrażenie, że nie tylko muzyka jest tu ważna, ale również namysł, rozmowa. Z doświadczenia wiem, że naprawdę czasami są tłumy, które nie mieszczą się w naszym literackim namiocie, bo ludzie po pierwsze chcą odpocząć od koncertów, chcą trochę się wyciszyć, po drugie posłuchać, pobyć. W końcu festiwal to interakcja z innymi ludźmi. I bardzo ważne jest dla nich również to, aby być na bieżąco z tym, co dzieje się w literaturze i kulturze. To nie zawsze oznacza pogoń za nowościami czy bestsellerami. Wręcz przeciwnie, to raczej szukanie własnych ścieżek. I cieszę się, że od tych kilku lat to właśnie Kawiarnia Literacka te ścieżki gdzieś pokazuje ludziom. Na miejscu jest też księgarnia prowadzona przez Nexto, więc od razu jak już kogoś zafrapuje tytuł bądź osoba, która jest na scenie i mówi o swojej prozie czy reportażu, to można szybciutko grosiki z portmonetki i nabyć książkę, a potem cieszyć się nią w zaciszu domowym.
Jak ty odnosisz się do takiej koncepcji, która zrodziła się w tym największym boomie serialowym, który pewnie trwa gdzieś tak 10 lat, umownie jako cezurę można potraktować premierę Gry o Tron, ale jest to płynne, właśnie ten taki serialowy wiek, że jest taka koncepcja, że seriale są powieścią XXI wieku, że seriale może nie zastępują literatury, ale są w jakimś sensie jej ekwiwalentem, taką nową inkarnacją.
Tak, rzeczywiście w warstwie narracyjnej coś w tym jest, to znaczy jest to po prostu opowiadanie historii, co jest pod początkiem i podwaliną literatury w ogóle. Nie język, tylko właśnie opowieść i w serialach ona jest wielowątkowa, rozłożona w czasie, stąd pewnie porównywanie jej do wielkich powieści, o które oczywiście jęczą krytycy i krytyczki literackie już od wielu lat. Ach, ach, gdzie jest polska lalka, prusa i tak dalej. Po czym oczywiście, kiedy są powieści, to nie za bardzo zwracają na nie uwagę, bo lepszy jest właśnie reportaż albo nie wiem, książka historyczna. Widać to też w tych ogólnopolskich nagrodach literackich. Ale niezależnie od tego, jak to się ma w praktyce, to jednak ta chęć, czy wręcz tęsknota za długą opowieścią na zimowe wieczory jest tutaj bardzo ważna. Ale cóż się dzieje? Serialoza, która, jak już powiedziałaś, trwa od kilku lat, sprawia, że ludzie oczywiście idą na skróty. To znaczy serial, na który kiedyś czekało się raz w tygodniu i ojej, co będzie w następnym odcinku. Teraz możesz zjeść na śniadanie, a na obiad walnąć sobie kolejny sezon albo już w ogóle nowy tytuł. Jednym słowem, serwisy streamingowe najczęściej robią to, że po prostu nażerasz się tą treścią. I długie opowieści nagle okazują się no po prostu czymś instant. Oczywiście ktoś może skontrować i powiedzieć, że no tak, zdarzało się zarwać noc nad jakąś wielką krótką powieścią, no ale jednak czas i sposób, który ją przyswajasz, jest zupełnie inny niż serial. Nie chcę przez to powiedzieć, że to jest jakaś gradacja, że jest coś w tym złego. Po prostu zmieniają się formy obcowania z tekstem, w tym wypadku tekstem audiowizualnym. I pokazuje to też, w jaki sposób my w ogóle traktujemy te opowieści. To znaczy, to jest takie trochę, bierzesz pilota i mówisz, dobra, zabawiaj mnie, opowiadaj mi teraz szybko. I to się dzieje oczywiście. Tych seriali jest mnóstwo. Sama mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że jak ktoś mi mówi, musisz koniecznie zobaczyć ten serial, to po prostu mam gulę w gardle, bo po prostu nie zobaczę tego serialu najczęściej. Nie mam czasu na to, czytam książki dużo i oczywiście jest tak, że no, tych seriali jest też mnóstwo, to nie jest tak, że nie oglądam ich w ogóle, ale mam poczucie, że po prostu są osoby, które są podłączone non-stop kabelkiem do platform streamingowych czy jakichś innych miejsc, z których czerpią niekończące się serialozy. Jak ja już za dużo oglądam, to mylą mi się wątki i po prostu w związku z tym, że mam krótką pamięć, to ja za chwilkę nic nie pamiętam absolutnie z poprzedniego, nie tylko sezonu, ale odcinka.
Moją gościnią jest Sylwia Hutnik, kuratorka kawiarni literackiej właśnie na festiwalu. Wracamy po skrócie informacji.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska przy mikrofonie, a ze mną Sylwia Hutnik, aktywistka, felietonistka, dzisiaj głównie w roli kuratorki kawiarni literackiej na OFF Festiwalu oraz głównie w roli polecaczki i komentatorki kultury serialowej. Dzień dobry raz jeszcze.
Dzień dobry.
Jak to jest z tymi serialami u ciebie? Dużo oglądasz? Ile oglądasz? Bo powiedziałaś wcześniej, że jednak cały czas książki ponad serialami, ale czujesz pewien społeczny przymus oglądania niektórych seriali.
Tak, rzeczywiście bardzo często łapię się na tym, że nie oglądanie jakiegoś serialu, nawet rozpoczęcie go albo nie wiem, przeczytanie streszczenia bądź też zobaczenie jakiegoś skrótu, no to jest faux pas towarzyskie, ale rzeczywiście jakby to też jest trochę wypadanie z całej sieci kulturowej, od nawiązań, nie wiem, w artykułach, w felietonach, po oczywiście memy. Wiadomo, bardzo ważna rzecz w moim życiu, czerpię stamtąd wiedzę o świecie, więc nie obejrzenie czegoś równa się...
Ironia! Czasami tego nie słychać.
Naprawdę? No tak, powiedzmy, że ironia. Oczywiście jest tak, że czasami zdarzają się dziwne sytuacje, na przykład osoby, które nie oglądały serialu, ale wydaje im się, że go oglądały, bo właśnie dzięki memom czy różnym kulturowym odniesieniom współczesnym mają poczucie, że po prostu doskonale wiedzą, co tam się zadziało i o co chodziło. No i właśnie ironicznie już mają to przetworzone, więc właściwie gotowy produkt. Raczej jestem tą osobą, która potrafi jednocześnie, znaczy jednorazowo zjeść 2-3 odcinki. Więcej raczej mi się nie zdarza. Raczej też wolę krótkie, tak do pół godziny, niż odcinek, który ma 2 godziny i właściwie ja już nie wiem, czy oglądam serial, czy film za filmem. Moja przygoda z serialami rozpoczęła się oczywiście od polskiego serialu obyczajowego W Labiryncie na początku lat 90. Obejrzałam chyba wszystkie odcinki, zdaje się, że było ich ponad 100. Niewiele rozumiałam wtedy, pamiętam, że główna akcja toczyła się w jakimś laboratorium pracowni farmakologii, więc kompletnie nie wiedziałam, o czym oni mówią, ale biegali w takich jakby żółtych fartuchach, więc to zapamiętałam. No i oczywiście pokolenie dziewczyn w moim wieku doskonale pamięta Jowitę Budnik jako Martę Białek i jej fantastyczną fryzurę z wystrzyżonym do połowy, a po drugiej stronie tak włosy spływały mniej więcej do uszu. Marta była rebel girl, przyjaźniła się z punkami, sprawiała tak zwane problemy wychowawcze. No i dla wielu dziewczyn z mojego pokolenia była rzeczywiście role model, bo to był pierwszy raz, kiedy myśmy mogły zobaczyć w ogóle podobną do nas dziewczynę w telewizji. No a potem przyszedł serial Matki, Żony i Kochanki, który zresztą odświeżyłam sobie kilka miesięcy temu. I to jest niebywałe, ponieważ pierwszy sezon, były 2 sezony tego serialu, pierwszy sezon to jest 96 rok, przed Seksem w Wielkim Mieście, a wydaje mi się, że ten pierwszy...
Dwa lata.
Tak, a ten pierwszy sezon jest totalnie... w ogóle progresywne. One głównie tam imprezują i piją. Akurat tu nie pochwalam, bo zwykle po wypiciu alkoholu siadają za kółko i jeszcze się cieszą, bo mają różne przygody. To jest złe, nie wolno tego robić, ale oprócz tego mam poczucie, że są w tym momencie, w którym być może wtedy, albo raczej wtedy, kiedy powstawał scenariusz, w Polsce w ogóle działo się bardzo dużo ciekawych rzeczy, jeśli chodzi o kulturę. Polecam książkę Rafała Księżyka, Dzika rzecz, o alternatywnej muzyce w Polsce początku lat 90. Szukaniu siebie, takiej też jakby wolności w serialu Matki, Żony i Kochanki jest dużo takich scen, jak na przykład bohaterka wchodzi do sklepu i on jest cały zawalony jakimiś perfumami i kosmetykami. No i oczywiście biznesy, a to pizzeria, a to telewizja i talk showy.
Odświeżyłam ten serial rok temu z Zuzą Piechowicz, bo myśmy robiły taki cykl o powrocie do starych seriali, jak teraz nam się je ogląda, i ja musiałam namawiać i to wręcz po prostu zmusić Zuzę do tego, żeby obejrzała Matki, Żony i Kochanki, bo też byłam zafascynowana tym serialem. I to było świetne, bo w pierwszej scenie tego serialu jedna z bohaterek nie dość, że pozuje nago malarzowi, który jest jej kochankiem, to jeszcze czyta Wall Street Journal, co jest totalnie absurdalne.
Fantastyczne to jest, po prostu tam wszystko było. Tam była radość konsumpcjonizmu, tam była radość z niezależności. One wszystkie w jakichś takich dziwnych relacjach, niby mężatki, ale niekoniecznie, albo już były, albo mają jakichś kochanków, albo to one są zdradzane, ale mają różne doświadczenia od macierzyństwa. No jakby to jest bardzo też uniwersalne, a jednocześnie jakby mocno siedzące w tamtych czasach. Coś się zadziało w drugiej serii, i nagle tam się stało jakoś tak trochę przaśnie i bardziej konserwatywnie. Ja nie wiem, czy może to jakiś AWS tam już siedział nad głową i inne tego typu ZHN-y. Natomiast rzeczywiście bohaterki jakby trochę im spiłowano już pazurki i twierdzą, że rodzina jest najważniejsza i zdradził, ale możemy mu wybaczyć, gdyż wróci do domu i będzie świetnie. Trochę już jakby z tej emancypacji, nie wiem, powyrastały.
Tak, zdecydowanie tak jest. Ja nawet miałam takie wrażenie, oglądając to, że nagrodę dostaje ta kobieta, która zostaje przy swoim mężczyźnie, która trwa jednak w tym małżeństwie. One mogą szaleć, mogą mieć swoje romanse, mogą mieć przygody, ale jednak to rodzina musi być najważniejsza. Mi się wydaje, że to trochę wynika z tego, że jednak twórcami tego serialu to był Juliusz Machulski i Ryszard Zatorski, więc tam nie było kobiet, jeśli chodzi o scenariusz i reżyserię. Może to z tego wynikało.
Może tak, ale na pewno kobieta jest autorką, właściwie osobą, która wykonuje główny utwór, Anna Jurksztowicz, Matki, Żony i Kochanki, wspaniały, Servus Hello, i bardzo polecam piosenkę z tego serialu. Myślę, że jest jedną z takich ciekawszych, jeśli chodzi o polskie seriale. No i oczywiście sam serial jest do obejrzenia w różnych jakichś tam miejscach internetu, ale to jest bardzo ciekawe zestawić go właśnie z Seksem w Wielkim Mieście. Oczywiście mówię głównie o tych dwóch pierwszych sezonach Sex and the City.
No właśnie, to jaki masz stosunek do Sex and the City? Bo teraz dużo było o tym serialu, głównie w kontekście powrotu bohaterek i powrotu całej serii w spin-offie And Just Like That, który został po prostu od początku do końca zgnojony przez nas również tutaj w tym programie.
Nie dziwię się. Nie, znaczy zacznę od początku. Jestem fanką Seksu w Wielkim Mieście. Przez wiele lat był dla mnie po prostu podusią w sytuacjach stresowych. Włączałam sobie i już. I to działało. Wszystko jedno, który to był sezon i który odcinek. Niektóre już niemal znałam na pamięć. Zawsze miałam jakieś takie po prostu tęsknoty do Nowego Jorku i on tam jest jako jeden z bohaterów ważnych. Poza tym dla mnie bardzo, nigdy nie byłam jakąś fascynatką mody, a zwłaszcza takiej w wydaniu ekskluzywnym, ale zawsze doceniałam to, jeśli chodzi o takie obiekty artystyczne, którymi Kelly czasem była, w kompletnie niepraktycznej garderobie. To po pierwsze. Po drugie, oczywiście gdzieś tam, jeśli już o Kelly mowa, Bradshaw, czyli jednej z głównych bohaterek, no to samo to, że ona jest felietonistką, pisarką, no gdzieś mi było zawsze bliskie, nawet zanim jeszcze sama zostałam pisarką i felietonistką. Potwornie jej zazdrościłam, że pisanie jednego tekstu raz na dwa tygodnie daje jej możliwość posiadania mieszkania na Manhattanie oraz noszenia monoloblanik i resztę rzeczy. No tak mi się aż bardzo nie poszczęściło, ale lubiłam to, że każda z tych bohaterek jest inna, a mimo wszystko ze sobą trzymają i to jakoś dla mnie było zawsze ważne. Natomiast ta kontynuacja serialu i tak po prostu była dla mnie niewypałem, bo to było jakieś dziwne po prostu ugięcie się w stronę krytyki, która oczywiście jakby była totalnie i absolutnie zasadna, jeśli chodzi o poprzednie sezony. To znaczy, no jest to opowieść o bogatych białych laskach z klasy średniej na Manhattanie. No jakby koniec, no dobra, jedna prawniczka grana przez Cynthia Nixon wyprowadziła się na Brooklyn. O Jezu, to już wszystkie po prostu przewracały oczami, że tam nigdy nie pojadą. I tak, i właśnie o tym był ten serial. Teraz w tym spin-offie próbowano w jakiś sposób wprowadzać po prostu i kolanem jeszcze wepchać wszystkie postaci, których dotychczas nie było w poprzednich odcinkach, których było prawie 100, więc naprawdę dużo się tam działo. I wyszło to komicznie. Znaczy to po prostu tak jakby ktoś chciał bardzo szybko z HBO odrobić lekcje osób niebinarnych, osób niebiałych i tak dalej, i tak dalej.
Efekt przeciwny do zamierzonego, bo tak naprawdę to jeszcze bardziej uwydatniło te uprzywilejowanie głównych bohaterek.
Absolutnie. Poza tym, gdybym chciała oglądać serial jakby o osobach niebinarnych i queerowych, to ja wiem, gdzie szukać takich, tak? Nawet Elwood po prostu z tym po latach dokręconym kolejnym sezonem jest o wiele lepszy, no jest bardzo dobrym serialem. I naprawdę jakby jest tego coraz więcej. Nie ma sensu wkładać tego tam, gdzie to po prostu absolutnie nie pasuje. Seks w Wielkim Mieście był taki, jaki był i trudno. Oczywiście w tym sensie on tam miał takie progresywne elementy, oczywiście nie na skalę tych potrzeb, które są teraz, ale mam poczucie, że w tej ostatniej serii to właściwie było zinstrumentalizowane.
Oczywiście.
I tak jak powiedziałaś, efekt był zupełnie przeciwny.
Ten serial, wtedy kiedy powstał, czyli w tym 98 roku i dalej trwał na przełomie wieków, on miał zdecydowanie swój potencjał emancypacyjny. Dzisiaj o nim tak trudno mówić, ale na tamte czasy to rzeczywiście było coś dość progresywnego. I stało się z nim chyba trochę to, co w przypadku innych takich hitowych opowieści z tamtego czasu, chociażby właśnie z Przyjaciółmi, to znaczy oglądane dzisiaj, to możemy łatwo wskazywać palcem, że o, tu homofobia, tutaj jednak brak różnorodności, który nie odzwierciedlał rzeczywistości w Nowym Jorku w latach 90. Czy ty masz te, zachowujesz te dobre emocje i sentymenty? Bo powiem ci, że ja dzisiaj po obejrzeniu Przyjaciół, których kochałam całe życie po prostu miłością wielką i szczerą, już mam takie poczucie, raz, że po prostu zmęczenie materiału, a dwa, że jednak ta opowieść już jakoś nie przystaje do tego świata, już mnie tak bardzo nie ekscytuje i nie empatyzuje z tymi bohaterami, tak jak kiedyś.
Bardzo dobrze, że zwróciłaś uwagę na czas, w którym ten serial powstawał i on był już wtedy do oglądania w Polsce. Nie wszystkie odcinki, ale zaczął się wtedy internet, znaczy zaczął, no w takiej jakby masowej skali, więc ja mogłam obejrzeć poprzednie sezony, mówię tu o Seksie w Wielkim Mieście, a potem też Przyjaciołach i dla mnie to naprawdę było bardzo ważne i emancypacyjne. My teraz mówimy o tym, a tutaj to pop feminizm, tutaj po prostu znowu białe osoby bawią się wesoło, bez żadnych grup mniejszościowych i tak dalej, ale no ja oprócz sentymentu mam też takie poczucie, że rzeczywiście wprowadzanie do mainstreamu tych wątków emancypacyjnych wtedy nie było aż takie masowe i dla mnie to jednak dużo znaczyło. Oczywiście miałam możliwość i posiadałam informacje z innych źródeł, od zinów przez całą resztę, ale ten internet naprawdę był początkujący i i nie było aż takiej różnorodności, choćby jeśli chodzi o obrazy, jak seriale czy filmy, więc to było coś. Natomiast jeśli chodzi o Friends, to oprócz kolejnej właśnie ciepłej kołderki na zgryzoty tego świata, bo to naprawdę jest lekcja przyjaźni i tak mnie to czasem rzeczywiście nadal śmieszy, muszę przyznać. To jest jeszcze jeden wątek, który teraz jest również poddawany wiwisekcji, mianowicie wątek Rossa i jego pierwszej żony, która zostawiła go dla kobiety. Chcę powiedzieć, że to jest naprawdę duży taki plus, jeśli chodzi o popularne seriale, które się ogląda nadal. I na przykład oglądał ten serial mój syn. Myślę, że właśnie dzięki temu wątkowi w serialu Przyjaciele bardzo dobrze przyjął mój aut i myślę sobie o właśnie osobach, które w taki właśnie popkulturowy sposób mogą wyedukować się albo przynajmniej oswoić sytuacjami, kiedy osoby nie zawsze są heteroseksualne. Więc nawet jeżeli teraz to nam się nie wydaje żadnym rewolucyjnym gestem, to te rewolucyjne gesty mamy w innych miejscach i to jest okej. Okay. Jakby rzeczywiście konteksty i czas, w którym powstawały seriale i w których można było je oglądać, są tutaj kluczowe.
Zresztą Przyjaciele byli chyba pierwszym serialem, to był pierwszy moment, pierwszy raz w historii telewizji amerykańskiej, gdzie na ekranie w mainstreamowym serialu w telewizji pojawił się pocałunek lesbijski. Więc tak. Teraz o tym nikt nie pamięta, tylko wszyscy mówią o tym, że Przyjaciele byli homofobiczni i transfobiczni, więc warto też mieć to na uwadze. Skoro jesteśmy w takim klimacie sentymentu i nostalgii za dawnymi czasami, to zróbmy sobie przerywnik muzyczny, który jest związany z Off-Festiwalem, bo na Off-Festiwalu występuje Papa Dance, zawsze jest taki jeden powrót wielki sprzed lat, jakaś stara płyta, którą gra zespół. No i właśnie w tym roku to Papa Dance gra swoją płytę z 86 roku Poniżej krytyki, więc puśćmy może coś z tej płyty.
Doskonale.
To maxi single. I wracamy po skrócie informacji.
Szkoda czasu na złe seriale.
Szkoda czasu na złe seriale. Anna Piekutowska przy mikrofonie. Dzisiaj moją gościnią jest Sylwia Hutnik. Jesteśmy na festiwalu, muzycznym festiwalu w Katowicach, ale rozmawiamy nie tylko o muzyce, ale rozmawiamy przede wszystkim oczywiście o serialach i Sylwia opowiada o tym, jakie seriale ogląda. I chciałam cię teraz zapytać o kategorię Guilty Pleasure, czyli taką kategorię seriali, które troszkę wstyd nam oglądać, które nie są wysokich lotów, ale jednak sprawiają nam ogromną przyjemność, są jakimś takim rosołem dla duszy serialowym. Czy ty w ogóle masz w swoim życiu taką kategorię i czy właśnie w taki sposób wykorzystujesz seriale?
Tak, przez długie lata, zarówno jeśli chodzi o seriale, jak i książki, miałam poczucie, że nie mam czasu na tego typu kategorie i nie lubiłam guilty pleasure, bo wcale jakoś nie czułam się guilty. Musierowicz przez wiele lat była dla mnie taką herbatą z cytryną, a jeśli chodzi o seriale i filmy, to ja mam taką kategorię, która nazywa się nie mam mózgu. I to jest w sytuacji, kiedy po prostu jestem już tak dojechana robotą, a moja robota polega na myśleniu, że po prostu mam ugotowaną głowę i właśnie nie mam mózgu, jak śpiewał Tymon Tymański, jakby wjeżdża mi po całości. I wtedy potrzebuję nieskomplikowanych fabuł, oczywiście nie, jak to się mówi, urągających logice i całej reszcie, ale też trochę jakby niekoniecznie idealnych, może tak bym to nazwała, trochę takie kino familijne, trochę bajeczka, trochę jakby coś już tak absurdalnego chwilami, że ociera się o kamp. Jednym z takich seriali jest całkiem nowy, bo zdaje się pierwsza seria była w 2019 roku, Virgin River. Nie wiem, czy można mówić nazwy platform, ale...
Tak, oczywiście, tutaj tak, jak najbardziej na Netflixie, tak słuchacze i słuchaczki muszą wiedzieć, gdzie tego szukać. Który serial poleca Sylwia Hutnik?
Tak, no ja nie mam pojęcia, czego polecam, ponieważ on jest naprawdę trudny. To znaczy tam jakby przede wszystkim jest sielanka, są piękne zdjęcia przyrody z drona i okolic. Czasem ta przyroda jest tak pięknie przefiltrowana kolorami, że wygląda, nie wiem czy kojarzycie Państwo, ale czasem są takie bary, na przykład chińskie albo różne inne i tam mają takie 3D na ścianach obrazki, typu na przykład wodospad. Pamiętają Państwo takie pocztówki 3D, że na przykład jakaś pani do nas mrugała oczkiem, no więc to tego typu rzeczy. I czasem mam poczucie, że właśnie osoba odpowiedzialna za zdjęcia w tym serialu naoglądała się takich pocztówek. Trochę też broszurki Świadków Jehowy. I to wszystko tam jest, więc ja już jestem umilona, zwłaszcza na przykład teraz, kiedy są wakacje, ja nie za bardzo mam czas jechać w tak zwaną przyrodę, tylko kiszę się w mieście albo innych miastach, więc mam oczywiście ciągotę do łąka ptaki w koronie drzew i to tam mam, więc już sobie oglądam, już jestem zadowolona.
Sylwia, ale umówmy się, to nie przyroda jest najważniejszą rzeczą.
Ale właśnie i zmierzam tutaj do po prostu głównego wątku pod tytułem Perypetie ludzkie. Jak wiemy, w serialach można takie pokiełbasić, moda na sukces pamiętamy, że po prostu jak u Elżbiety Jaworowicz, po 2 minutach nie ogarniasz już, nie rozumiesz, ale oglądasz dalej, bo po prostu jesteś trochę zahipnotyzowana, a trochę się wciągnęłaś. Tak jest Virgin River. To jest spokojne, miłe miasteczko, w którym czasem jest klaustrofobiczna atmosfera, bo wszyscy o sobie wszystko wiedzą i wcinają się po prostu w twoje życie, nawet nie, że wchodzą w buciorami, ale w ogóle już tam siedzą i mówią ci, co masz robić, ale z drugiej strony to jest ta mała wspólnota, która cię chroni. I która jak trzeba, to pomoże i w ogóle wszyscy tam pieką ciasta i robią jakieś fantastyczne potrawy dla innych osób, żeby było ciekawie. Więc ważnym elementem w tym serialu są plastikowe pudełka, w których przenosi się a to tartę, a to muffinki. To jest świetne. To jest też dla osób, które na przykład lubią jedzenie. No i oczywiście relacje między tymi osobami. W skrócie, pielęgniarka, która przeżyła tragedię, nie będę spoilowała, bo to od razu już się człowiek dowiaduje, straciła najpierw przy porodzie dziecko, potem narzeczonego, tam męża w wypadku samochodowym, no i przyjeżdża do małej mieściny na praktykę pielęgniarską do lekarza, jedynego w okolicy, trochę żeby oderwać się od tego, co było, trochę żeby się ukoić, no i jakby zacząć od nowa. No i tam poznaje od razu mężczyznę prowadzącego bar u Jacka. Mężczyzna nazywa się Jack. I no nie będzie to jakimś wielkim suspensem, mają się ku sobie, ale oczywiście jak to w serialach bywa, wcale to nie jest takie proste, więc trochę się mają ku sobie, trochę nie i tam jakby ten taniec trwa. Oczywiście oprócz tego jest mnóstwo innych wątków, bo jest też mnóstwo innych postaci. W tej chwili po obejrzeniu kolejnego sezonu mam poczucie, że ta temperatura jest taka. Dokręcamy w danym odcinku rzeczy do jakiegoś absurdu, na przykład tego, że zawsze kiedy pojawia się ta pielęgniarka, to ktoś obok ma jakiś zawał albo inny problem zdrowotny i ona musi ratować. Więc w ogóle to jest chyba niebezpieczne po prostu być przy niej. Z drugiej zaś strony, jakby ta sytuacja jest już do takiego absurdu dokręcona, że wydaje ci się, że teraz to po prostu wszystkich to straumatyzuje i to miasteczko przestanie być takim miłym miasteczkiem z pocztówki i zacznie być, nie wiem, miasteczkiem Salem. Po czym zaczyna się kolejny odcinek i już wszystko wraca do normy. Bo to jest ta podusia, to znaczy nawet jeżeli w twoim życiu, tak ja to odbieram, dzieją się jakieś niestworzone historie, to jutro będzie nowy dzień. Jutro na pewno sąsiad przyniesie ci w plastiku muffinkę. Przyznam, że to działa na mnie jakoś tak uspokajająco, chociaż no właśnie jakby ta liczba różnych jakichś potwornych historii, które dzieją się postaciom w tym serialu jest naprawdę taka, że to jakieś plagi egipskie, nie wiem jak to nazwać. Niektóre osoby mają bardzo barwne dzięki temu życie i tak wydawałoby się, że tragiczne, no ale właśnie przychodzi kolejny odcinek i wszystko już wraca do normy. A nawet ludzie zachowują się, jakby nic się nie stało. Przykładem może być w jednym z sezonów moment, w którym spłonął ludziom dom, ale w następnym odcinku po prostu w ogóle nikt już o tym nie pamięta i jakby no po prostu przeprowadzili się, bo im spłonął dom.
Więc... To jest bardzo Netflixowe też. Jak na przykład oglądałam ostatnio serial Królowa, gdzie na przykład po wielkim wypadku górniczym, takim traumatyzującym całą społeczność lokalną, już dosłownie za chwilę, za kilka scen wszyscy tańczą i przygotowują festiwal szpital, żeby zebrać pieniądze już po tej traumie i żałobie nie ma ani śladu.
Tak, to jest też w ogóle, to jest jedna, akurat ten serial ma doskonałą scenę, kiedy bohater się outuje, że jest drag queenem i w tym momencie zaczyna trząść się ziemia i to jest bardzo symboliczne, gdyż jest to out w kraju Polska. Więc jest tam dużo takich rzeczy. No akurat ten serial, ponieważ ma tylko 4 odcinki, więc miałam chwilami poczucie, zwłaszcza 2 pierwsze jakoś jeszcze, ale te 2 ostatnie, nie wiem czy pamiętasz, ale właśnie w latach 80., kiedy wypożyczało się kasety VHS, bo było wideo u sąsiada i po prostu wszyscy tam siedzieli, to się też strasznie jadło, tak jak współcześnie seriale, tak wtedy filmy i niektórzy na przykład przewijali je do przodu, żeby szybciej je obejrzeć, na szybkich je oglądali. Więc miałam takie poczucie, że w przypadku tego serialu 2 ostatnie odcinki to są takie na szybkich. Znaczy, że to już wszystko się dzieje, ale już dobra, później, panie Janie kochany, lecimy dalej z kolejną sceną.
Tak, coś sobie trzeba podopowiadać w głowie i rzeczywiście wychodzi to dosyć krzywo i niezbornie, ale jeszcze wrócę na chwilę do Virgin River, dlatego że ja go obejrzałam za twoją inspiracją.
Jak najmocniej przepraszam.
Umawiałeś na rozmowę. Nie, to nie uważam w ogóle, że to był stracony czas.
O,
absolutnie.
Doskonale.
Więc obejrzałam pierwszy sezon, bo są aż 4 od 2019 roku wyprodukowane, więc widać, że ten serial miał ogromny potencjał i ogromną publiczność na Netflixie, bo Netflix rzadko kiedy decyduje się na aż tyle sezonów w przypadku tego typu seriali, więc to od razu widać, że Virgin River to nie tylko Sylwia Hutnik lubi, ale w ogóle cały świat pokochał. I on mi się kojarzył z 2 serialami. Jeden z nich pewnie go pamiętasz też z lat 90. w Polsce puszczany Przystanek Alaska.
Oczywiście.
Był tam miks Przystanku Alaska z Gilmore Girls.
Tak.
Czyli innym takim serialem ciepło kołderkowym, o matce i córce, tak. Tam też jest przystojny barman, z którym ona się nie może zejść i w ogóle jest cały dramat i też taka społeczność, która jest niesamowicie ciepła i wspierająca i wszystkie tragedie, które ją dotykają właściwie potem spływają po niej.
Tak, to rzeczywiście i Przystanek Alaska oczywiście. Wtedy po raz pierwszy nauczyłam się sformułowania inteligentny humor i tam on był i on był bardzo też ciepły, no i podobne były okoliczności przyrody, może inna część kontynentu, ale też podobna właśnie przyroda i my wobec niej. Chociaż mam poczucie, że Virgin River mogłoby równie dobrze być, nie wiem, kręcone gdziekolwiek indziej. Nie ma to chyba jakiegoś wielkiego znaczenia, gdzie to dokładnie jest, oprócz tego, że po prostu dobrze wygląda. Ale to chcę, żeby to wybrzmiało. Ja o tym mówię z czułością. Ja też potrzebuję czasem właśnie tej kołderki i tego momentu, w którym zawieszam się na perypetiach ludzi, często właśnie po prostu aż wyciągniętych do jakiegoś absurdu. I coś mi to daje. Myślę sobie, że ten serial, który tak szybko dość powstał, w czasie pandemii przecież i kolejne odsłony miał właśnie wtedy, kiedy byliśmy w domu, wtedy to dopiero była serialoza u wszystkich, też jakby daje nam takie wytchnienie po prostu. Tam na szczęście w ogóle tej pandemii nie było. Tam na szczęście były tylko zawały, katastrofa helikoptera, pożar i liczne zgony. Więc no cóż, było lepiej.
Chciałam jeszcze z tobą porozmawiać o kategorii buntu w serialach, no bo od buntu wyszłyśmy, od tego, że bunt jest tematem Kawiarni Literackiej na festiwalu w tym roku i zastanawiałam się nad serialami, które mogłyby odzwierciedlać to hasło. I pierwszym tytułem, który mi przyszedł do głowy, to była oczywiście Opowieść Podręcznej. O. Dzisiaj po 5 sezonach w oczekiwaniu na ten 6 serial już nie jest zjadliwy i jestem daleka od jego polecania, ale jednak to był jeden z tych nielicznych seriali, które zaczęły opowiadać taką antykapitalistyczną historię o świecie, który jakoś był taką ostrą krytyką świata, w którym żyjemy.
Tak, i w pierwszych przynajmniej 2 sezonach absolutnie jakby było widać i czuć, że jest to serial na podstawie doskonałej literatury. Tamten świat wymyślony, stworzony przez Margaret Atwood był bardzo spójny. Wchodziłyśmy w niego po prostu w sekundę. Co ciekawe, też zobaczyć sobie film Opowieść Podręcznej, zdaje się, z połowy lat 80. Zupełnie inna estetyka i inny sposób pokazywania tego świata. No absolutnie nie polecam kolejnych sezonów. Oczywiście jak przyjdzie nowy, to obejrzę, no bo już to jest tą opowieści podręcznej, ale bez jakiejś wielkiej radości i raczej z przewracaniem oczami. Zresztą wydaje mi się, że ostatni sezon to głównie było właśnie oczy głównej bohaterki i łzy i po prostu znój. Więc to nie ma już jakiegoś takiego potencjału rewolucyjnego, ale rzeczywiście pierwszy sezon, czyli drugi, to zdecydowanie była taka antyutopia, która nie była tylko i wyłącznie o patriarchacie, o zniewoleniu kobiet, ale w ogóle o łamaniu praw człowieka, ale też o neoliberalizmie. Bardzo dużo wątków i takich płaszczyzn, które zresztą obecne są i widoczne w samej książce. Myślę sobie jeszcze o The L Word, o którym wspomniałam wcześniej, czyli takim serialu przedstawiającym życie grupy lesbijek, osób biseksualnych.
The L Word było takim serialem, który bardziej zbliżał się może trochę do Beverly Hills, czyli takiego klimatu klasa średnia i wszystkie jakby bohaterki też dosyć boli. To nie był połóz.
No właśnie, tak to chciałam powiedzieć, bo to się działo w Los Angeles, tam wszystko było wbrew pozorom normatywne. To raczej była opowieść o tym, pamiętasz taką kampanię Niech Nas Zobaczą w Polsce, robioną przez kampanię przeciw homofobii, polegała na tym, że... Polegała na tym, że właśnie różne pary nieheteronormatywne trzymały się za ręce, były piękne zdjęcia, no i jakby cóż mówił nam ten obraz? Jesteśmy tacy jak wy. No więc trochę L Word jest podobne w tym sensie jakby takiego właśnie splendoru, tam wszystkie są oczywiście szczupło, ładne i zadbane. No tak się składa, że nieheteronormatywne. Natomiast serial The Pose, który oczywiście jakby oglądany razem z dokumentem, nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała o dokumencie, Paris is Burning, też początku lat 90. jest jakimś niebywale po prostu rewolucyjnym filmem, gdzie osoby transpłciowe po raz pierwszy na taką skalę są w jednym serialu. Skądinąd też polecam film dokumentalny w ogóle o niewidoczności osób transpłciowych w mainstreamie, głównie w filmach z Hollywood. Zresztą też jest na Netflixie do obejrzenia. Ale The Pose przekracza różne w ogóle bariery i jest bardzo mocno emancypacyjne, nie tylko dla samej jakby grupy osób, ale przede wszystkim też wychodzi z takim bardzo niszowym, elementem kultury, jaką są bole, do mainstreamu. To jest trochę coś, co zrobiła Madonna w czasie promocji swojej płyty Vogue. Właściwie nie tyle płyty, co singla, no ale całe jakby to czerpanie i z samego tańca Vogue, ale też z kultury głównie ofowej, nowojorskiej, tworzonej przez osoby z mniejszości etnicznych, seksualnych i tak dalej. To też jest rzeczywiście taki gest, no jakby przywracający też im dumę z tego, kim są. Z drugiej strony oczywiście zawsze w takich sytuacjach nasuwa się pytanie, na ile mainstream może coś wziąć, wykorzystać i potem po prostu użyć to i spieniężyć i zapomnieć i na ile to jest rzeczywiście takie no, uprzedmiotawianie. Wydaje mi się, że w The Pose nie ma tego, chociaż ostatni sezon był też trochę już nieznośny, jeśli chodzi o niektóre rozwiązania narracyjne, ale mimo wszystko to jest niebywałe, że można wreszcie oglądać osoby transpłciowe w serialach.
Pose jest na pewno serialem, który też mówi o buncie, w sensie takiej odwadze życia inaczej niż reszta społeczeństwa, inaczej niż ich czasy, no to jest ich masa i one często też są bardzo queerowe. Mamy Gentleman Jacka na przykład, czyli lesbijkę z XIX-wiecznej Anglii,
tak.
Serial Dickinson, czyli taka szalona biografia Emily Dickinson, która też jest taka skuirowana, więc dużo jest takich historii, to jest fajne.
Tak, ten bunt nie jest tylko barykadą, ale jest też walką o prawo do bycia taką osobą, jaką się chce być i jest mi to bardzo bliskie, zresztą w mojej nowej powieści Tyłem do kierunku jazdy dokładnie jakby ten wątek jest najważniejszy, czyli bycie taką osobą, którą się czujemy, oczywiście z jednocześnie świadomością, że za to też płaci się odpowiednią cenę w naszym społeczeństwie.
13 sierpnia premiera, tak?
13 sierpnia, ale już można zamawiać, kupować. Fragmenty są w najnowszym numerze pisma. Też były czytane na festiwalu, a 13 sierpnia na innym festiwalu literackim w Szczebrzeszynie Grażyna Plebanek będzie prowadziła ze mną spotkanie właśnie o tej książce.
Nowa powieść Sylwii Hutnik, Tyłem do kierunku jazdy, a my się z Państwem żegnamy, no i wracamy na Off Festival, który właśnie trwa w Katowicach, trwa do niedzieli. Bardzo dziękuję Ci za tę serialowo, książkowo, festiwalową rozmowę.
Dziękuję Ci bardzo i powiem Ci, że po tej prawie godzinie rozmowy nagle odkryłam, że ja po prostu oglądam seriale.
Bardzo, bardzo jest mi miło, zachęcamy do tego również Państwa i żegnamy się. Sylwia Hutnik była moją gościnią, Anna Piekutowska, Szkoda czasu na złe seriale, do usłyszenia.